Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich rolników, witam całą społeczność rodziny Radia Maria. Witamy oczywiście, witamy dzieci w Częstochowie, Kukar Wieńcowe. Cieszymy się, że sporo tych dzieci również ze wsi tam jest obecnych. Myślę, że dobrze, że te Kukar Wieńcowe tak pięknie się rozwijają. Pamiętam, jak byłem kiedyś z księdzem Samcelem na wizytacji i na wsi było 5 kółek rdzeńcowych, proszę Państwa. Jest to piękna sprawa. Módlmy się, aby jak najwięcej tego działania w naszych domach, w naszych parafiach, w naszych wioskach było. A my dzisiaj, proszę Państwa, chcemy zatrzymać się nad sprawami bardzo ważnymi, ale przede wszystkim zaczyna się już nowy kwartał i wyszła następna ekoarka, lato 2007 rok. Proszę Państwa, mam ją w ręku, jak zwykle. Piękna, kolorowa, ale jak ja to mówię, nie chyba ważny jest papier, nie ważne są zdjęcia, ważne jest to, co jest w środku. Czy ta treść, która tam jest, przyciąga. I mi się wydaje, że ona właśnie stanowi o tym, że ta ekoarka wychodzi w coraz większych nakładach, że coraz więcej ludzi się nią interesuje i również my staramy się, by o niej mówić, bo oprócz tego tradycyjnego rolnictwa, tego naszego ekologicznego rolnictwa, tam jest ten duch, duch Boży i to jest istotą tego wydawnictwa. Witam pana Zbigniewa Przybylaka, szczęść Boże, panie Zbigniewie.
Szczęść Boże.
Oraz witam pana Gądka. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Pan Jacek Gądek.
Godek.
Godek, tak, Godek. Panie Jacku, jako rolnik ekologiczny, może tak kilka słów, jak pan odebrał kolejny numer ekoarki, czy pan już ją miał w ręce, czy jeszcze nie dotarła do pana?
No jeszcze nie dotarła.
Czyli tak zwany świeży news, o którym dzisiaj mówimy, to może tak, panie Zbigniewie, w takim układzie, co takiego ważnego pana zdaniem jest w przesłaniu ekoarki na lato 2007 rok? Ja tak złapałem i tak otworzyłem na lucernie. I tak chcę powiedzieć, że przypominało mi się moje dzieciństwo, kiedy na bosaka chodziłem po lucernie, kiedy to była taka wielka przyjemność, a wszyscy za mną gonili i mówili, że depczę i niszczę.
A tak, ponieważ jest to jedna z jakby trochę zapomnianych roślin, ponownie jakby bardziej doceniana w gospodarstwach ekologicznych z racji tego, że jest to roślina motylkowa i roślina, która jakby za darmo daje azot, poza tym dobrze przewietrza glebę, ponieważ ma bogaty system korzeniowy, głęboko sięgający. A wreszcie ja tutaj tą lucernę jakby pokazałem nie tylko jako doskonałą paszę, ale także jako lek, który może być wykorzystywany zarówno w medycynie domowej czy ludowej, bo tutaj kiełki takie z lucerny robią jakby rewelacje na całym świecie i są takim cennym lekiem, ale i także i samo ziele lucerny, ale wreszcie także lucerna jako nawóz tutaj jest także zaprezentowana, dlatego że w rolnictwie ekologicznym jest to jako i w podozmianie bardzo cenna roślina, która jest świetnym przedplonem, ale również także samo ziele lucerny w formie gnojówek, czy także jest bardzo cennym nawozem, który można wykorzystywać i stosować. Tutaj opisałem tutaj doświadczenia między innymi prowadzone przez Zbyszka Kurasia, rolnika z okolic Mielca, który takie eksperymenty robił i jest jakby takim, bardzo ceni sobie lucernę.
Ja rozumiem, ale ja pamiętam, że lucerną to była bardzo dobra pasza dla bydła.
No i jest nadal paszą doskonałą na bydło. Siano jest taką paszą bardzo mleczną, przy czym współczesne odmiany lucerny stają się dosyć jakby wrażliwe na jej szkodniki i w niektórych regionach nawet zaprzestano uprawy tej rośliny, między innymi w Świętokrzyskim, gdzie kiedyś była bardzo dużo uprawiano lucerny na siew, tam pojawiły się szkodniki, dlatego też lepiej stosować, bo dzisiaj jest bardzo trudno, tutaj nawet siew się trafia z zagranicy, a powinny być jakby rodzime też odmiany lucerny, te starsze, i one są bardziej odporne, to też trzeba zwracać uwagę na to, co się wysiewa. Nie?
Co się wysiewa i gdzie się wysiewa, prawda?
Tak, tak. Przecież mówię, że to jest naprawdę roślina zapomniana i niedoceniana, a szkoda. Chociaż mi się wydaje, że powoli do gospodarstw ekologicznych ponownie wraca.
Czy tylko do ekologicznych, bo słyszałem, że no, za chwilę będziemy ten temat chcieli przybliżyć, o którym w tej chwili zapytam. To znaczy, że przy dopłatach, jak były teraz dopłaty do roślin różnego rodzaju na jesieni, żeby właśnie wzmocnić azot, tam też lucerne siano.
Tak, tylko że tam jest kwestia, ile lat w płodozmianie może być. Po prostu nie może być w płodozmianie, jeżeli to ma być traktowane jako orna, ona nie może być za długo wtedy, bo wtedy się traci dopłaty. No, może być traktowana wtedy jako użytek zielony, tak zwany, wtedy inny rodzaj dopłat. Więc to wszystkie te kombinacje z dopłatami są właśnie tym, co bardzo ogranicza rolników, też w wysiewie niektórych roślin, między innymi tych roślin, które ja uważam za bardzo cenne dla ekologii, i starych zapomnianych, tych gatunków, które są odporne, które warto by były do nich powrócić, bo są cenne, na przykład z powodu takich zagrożeń, jakie chociażby z uprawą kukurydzy są związane, między innymi z inwazją genetycznie modyfikowanych organizmów i innych, ale niestety nie zawsze te stare odmiany roślin można uprawiać, bo one nie są wpisane na te różne listy związane z tak zwanymi systemami dopłat i to jest taki problem.
Dotknął pan spraw upraw genetycznie modyfikowanych. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że w dalszym ciągu niezrozumienie jest duże i że chociaż Unia Europejska już w tej chwili ma tak zwane, no powiedziałbym, wagowe działanie, to w zależności od tego, gdzie, jak to zaważy. Natomiast w Polsce zaczyna się tutaj, no, brak zrozumienia, że uprawy genetycznie modyfikowane mogą naprawdę zaszkodzić ziemi przede wszystkim.
Zaszkodzą, ale lobby, ponieważ świat jest oparty na materializmie, który pędzi nas ku samozagładzie totalnej, no niestety wszystkie rządy, jak gdyby na całym świecie też temu podporządkowują.
Ale rządy, ale to ludzie czasami, no, to ludzie, którzy są nieświadomi, nie rozumieją swojego, nie wiem, miejsca w tym czasie, kim są, dla kogo są, co będą robić dalej, to oni to wprowadzają.
Skoro Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu, czyli jakby miłość i człowiek.
No ale oni mówią, że oni wierzą.
To ja wierzę, że wierzą. Ale to jest Bożek zysku na pierwszym miejscu jest postawiony i cały świat się w kierunku tego Bożka toczy, co jak powiedziałem, doprowadzi, tak jak inne cywilizacje, prowadzi nas wszystkich do samozagłady, co widać na chociażby statystykach medycznych i innych. I to jest tylko konsekwencja, to jest pierwszy krok, prawda? Ja już pomijam już zagrożenia duchowe, które są dużo gorsze, te ciągłe niepokoje, lęki, stresy, one wynikają właśnie z tego jakby totalnego ustawienia się w kierunku jednego tego bożka zysku, nie? We wszystkim. Przy czym bożka krótkowzrocznego, który, jak ja tutaj przytaczam taką w ekoarce refleksję francuskich rolników, on przynosi zysk, jeżeli on to jest dosłownie sformułował ten rolnik francuski tak, o ile produktywizm, czyli to zwrot wydajności zysków przynosi zyski ojcu, to rujnuje syna.
Tak, jeżeli czasem produktywizm wzbogaca ojca, to obecnie rujnuje syna. Na bogatych równinach Francji czy po latach całkowitej nieobecności hodowli stwierdza się niepokojące obniżenie czasem poniżej 1% zawartości procentowej związków organicznych w glebie.
I to jest właśnie to, co jakby związane było z tymi suszami, które teraz są. My zapominamy, że wyprowadzenie związków organicznych w ziemi, czyli próchnicy, to jest 10-15% jakbyśmy 10-15% potrafi ziemia zgromadzić wody z próchnicą. Opad 10-15% w skali roku to jest 50 mm deszczu, czyli jednomiesięczny opad potrafi zgromadzić się na polu ekologicznym więcej wody gromadzimy niż na polu konwencjonalnym. Czasami patrzę, jak rolnicy gonią, bo to, a że to dreny, a to to. Zapominają, że to oni skamienili tą glebę przez stosowanie na przykład sztucznych nawozów, głębokie orki, bo to trzeba coraz głębiej orać i tak dalej, ale to są konsekwencje. My sami niszczymy wszystko, a później mamy pretensje do natury, czy do Pana Boga.
Dobrze, bardzo dobrze, że moja wina. Zapomniałem. Panie Zbyszku, właśnie, sytuacja w ekoarki jest, no, powiedziałbym, bardzo ciekawa, jest jej więcej, ale chodzi mi o to, na co pan by zwrócił uwagę, bo tak, w zasadzie coraz częściej się mówi na temat żywności ekologicznej, wszyscy mówią na ten temat. Jednak o żywności w gospodarstwie mówi się bardzo mało.
Bo ja uważam, że prawdziwa żywność, bo też i ekologia zaczyna też zbaczać w złym kierunku, że patrzy się wszystko też jako biznes, nawet ta cała kampania. Ekologia...
Na przykład ja znam gospodarstwo, gdzie jest na przykład 90 hektarów ekologicznego orzecha.
No więc ja nie chciałbym się wypowiadać, to niech się tutaj Jacek wypowie, który jest rolnikiem prawdziwym, mając takiego zdarzenia, ponieważ ma różnorodność upraw i różnorodność chowu. Czy to jest takie gospodarstwo typowo chłopskie, które są niszczone właśnie przez systemy dotacji, o czym ja też piszę.
Za chwilę będziemy o tym mówić, ale wracając jeszcze do tej żywności bezpośredniej w gospodarstwie. Dwa słowa bym poprosił.
Prawdziwa żywność z punktu widzenia zdrowotnego powinna być świeża. I to jest pierwsza dewiza, jakby, po której rozpoznaje się prawdziwe rolnictwo ekologiczne. Droga między konsumentem a rolnikiem musi być najkrótsza. Czyli tutaj też jest przykład takich jarmarków, no, otwarte wrota, które robią rolnicy pod Warszawą, gdzie jest grupa klientów i grupa rolników, którzy i to swoje przetwory rękodzielnicze dostarczają i są klienci zadowoleni. I
Ale tutaj też jest mowa o takim rolniku, który bezpośrednio 3 razy w tygodniu, jak pan Jankowski Antoni, którego serdecznie pozdrawiamy.
Tu jest w ogóle, ja staram się prezentować rzeczywiście rolników, tu są nawet dwa gospodarstwa, takich ludzi, którzy sami mają grupę klientów, którzy sobie sami starają żyć przede wszystkim zdrowo, korzystając z własnych produktów, ale też dostarczają własnym, zaufanym grupie klientów produkty. I tu są takie gospodarstwa pokazane i pokazane, że to może funkcjonować i to dobrze funkcjonuje i to zapewnia stabilność ekonomiczną gospodarstw i po prostu to są ludzie, którzy są zadowoleni z tego, co robią, co jest też bardzo dzisiaj istotne, żeby być zadowolonym, mieć satysfakcję z tego, co się robi, że się jest komuś potrzebnym, że to, co ty robisz, daje ludziom radość też.
Proszę
i zdrowie.
Państwa, wiadomo, że pan Zbigniew mógłby mówić na te tematy bardzo długo, natomiast czas audycji jest bardzo krótki. Zaplanowaliśmy temat związany właśnie z nieświadomym niszczeniem gospodarstw rolnych przez dopłaty. I dlaczego? Dlatego, że właśnie w ekoarce na stronie 28 jest artykuł pana Zbigniewa Przybylaka, jak dotacje niszczą małe gospodarstwa. Jest to sprawa, nie wiem, czy państwo pamiętacie, wiele lat temu mówiłem, że dotacje zniszczą małe gospodarstwa. I to obserwujemy dzisiaj. I dlatego ten temat może rozpoczniemy dzisiaj, może będziemy jeszcze kontynuowali go, dlatego że sytuacja moim zdaniem jest bardzo trudna. Jest dzisiaj podobno news, że 400 euro dopłaty udało się walczyć w Unii Europejskiej do malin i truskawek, ale słyszę, że to tylko dla tych, co będą dostarczać do przetwórstwa i to jeszcze nie wiadomo, czy nie przez grupy producenckie, a więc nie dla małych. Panie Zbigniewie, może tak kilka słów streszczając ten pański artykuł.
Ja w zasadzie go napisałem pod wpływem tego, co się zdarzyło po tych przymrozkach wiosennych, gdzie wysłyszałem, że popełniały samobójstwa rolnicy, którzy wcale nie mieli takich małych gospodarstw, chociaż 7 czy 8 hektarów sadu czy ileś, to wcale nie jest tak mało, z tego można żyć. I zastanawiałem się dlaczego. Ale także inne rzeczy mnie przekonały, że ten system dotacji i także artykuł taki, który wyczytałem dotyczący analiz niemieckich, także i rozłożenia ilości dopłat w tym ubiegłym roku, Unia publikuje takie dane, gdzie wynika, że 85% dopłat bezpośrednich trafia do 18% największych farm. a rok wcześniej były to już 23. Czyli co roku po prostu ten proces się dogłębia. Poza tym jest też taka analiza jednego z niemieckich takich autorów, który pochodził sam z gospodarstwa małego i stara się tym małym pomagać i stwierdzi, że w Niemczech likwidowanie chłopskiego rolnictwa prawie całkowicie zakończyło się. I właśnie on uważa, opublikowano to w biuletynie Polskiego Stowarzyszenia Użytkowników i Przyjaciół Koni Roboczych oraz Konnych Producentów Zdrowej Żywności. I on tam analizuje to. Analizuje to i wyraźnie pokazuje, że te dotacje tak naprawdę niszczą małych. Dlaczego niszczą małych? Dlatego, że biorą duzi te pieniądze i obniżają sztucznie ceny. To jest pierwsza rzecz. Poza tym, kiedy mali się boją brać niektórzy tych dotacji, ponieważ żyją ciągłym strachu, lęku, bo tak, nie są w stanie opanować wszystkich przepisów, nie są spełnić w stanie wszystkich wymogów, ciągle są kontrolowani. I po prostu, i jeszcze na dodatek te dotacje są małe, ponieważ one są jakby nie ukierunkowane albo na wielkość jakby tego, co się wytworzy. I wielcy dostają dużo, a mali coraz mniej. I proporcje się ciągle zmniejszają.
Panie Zbigniew, mam pytanie. Czy przypadkowo ta chęć otrzymania, wzięcia pieniędzy po to, żeby sobie kupić to czy tamto, nie wynika również z tego, że większość rolników żyje w przeszłości, a nie w przyszłości, że nie jest w stanie przewidzieć, że to, co się może stać, zabierze mu to, co ma, nawet więcej niż to, co ma, no i że może zdarzyć się przykład Balcerowicza. Że...
Oczywiście i to, tu nie chodzi o Balcerowicza. Ja zajmuję
ale
się
też, ale
tak,
też.
Ale to jest, to trzeba wkalkulować. My żyjemy na beczce niestabilnej gospodarczo na całym świecie. Przecież giełda faluje i tak dalej. Wystarczy jedna anomalia przyrodnicza. Przy wzięciu kredytów, to samobójstwo zapewne było w sadownictwie powodowane tym, że wziął człowiek w kredyt pod już obliczone plony, skalkulacje, nawet dotacje. To wszystko miał wyliczone pewno ten młody człowiek, bo to najczęściej młodzi ludzie są, pochopnie sobie wszystko przeliczą. Wziął to i co? I nagle wystarczy, że rok nie bierzesz plonów. Gdyby nie miał tych wszystkich kredytów do spłacenia, prawdopodobnie by przebiedował, czy nawet zmniejszył wydatki. Natomiast tak grozi ruina całego gospodarstwa. Tak wszystkie gospodarstwa na Zachodzie, ja teraz rozmawiałem z francuskim nauczycielem rolnictwa ekologicznego, którego woziłem tu po regionie, który mówi, że we Francji w zasadzie już nie ma jak przejąć gospodarstw, następne pokolenie, dlatego że gospodarstwa są wszystkie zadłużone. Tam nikt nie, wszyscy przestali być właścicielami. Dlaczego przestali być właścicielami? Ten proces idzie u nas. Ludzie inwestują, zapominają, że ceny mogą się zmienić, że się zdarzają anomalie. Ja patrzyłem na oborę, znam wolnostanowiskową, ktoś wybudował i nagle prąd wpadł do jakichś metalowych części, wpadło 7 czy 8 krów. I ten człowiek jest ugotowany za przeproszenie w jednym momencie. Intensyfikacja chowu sprawia przy niedoświadczeniu wielu rolników, że kupują wysokie te rasy krów i później Francuz się dziwił. Mówi, dlaczego te krowy nie chodzą na pastwisko? Przecież to jest potwornie drogie. A mój kolega rolnik z Kujaw tłumaczy, no tak, bo się wszyscy boją wygnać krowę na pastwisko, że im zachoruje. I to jest ta tragedia, bo te krowy chorują. Rzeczywiście ja spotkałem rolnika, będę pisał o nim w przyszłej Ekoarce, który przedtem jako młody człowiek brał kredyty, wszystkie krowy kupił, wszystko i weterynarz chodził u niego i weterynarz mówi, no tak, gdybym ja miał jeszcze takie jedno, dwa gospodarstwo, to ja z pana wyżyję. On przeszedł na ekologię, wydajność mu spadła i tak dalej. Krowy są zdrowe.
Czyli wracając
krowy
do
są zdrowe,
tematu, pana zdaniem rolnicy są nieświadomi, że dopłaty mogą ich doprowadzić do...
U nas rodzice wręcz odwrotnie są przekonani, że dopłaty to jest dobrodziejstwo. I to tak samo dotyczy często nawet ekologicznych, bo cała dyskusja tak dużo jest o dopłatach, a zapominamy, że one w dłuższym okresie czasu są naprawdę ruiną. Dlaczego? Bo one też sprawiają, że rolnik nie jest swobodny. Rolnik zaczyna się ukierunkowywać na dopłaty. Myśmy w rolnictwie mówi się o ochronie...
Posłuchamy rolnika, tylko chciałbym, żeby pan podsumował właśnie to takie stwierdzenie, że jednak mimo wszystko dopłaty, ja wiem, że dopłaty mogą nie być dobrodziejstwem, ale...
Mi się wydaje, że trzeba dużej refleksji przy zabieraniu tych wszystkich kredytów i tak dalej. Najpierw dobrze przebrać. Ja uratowałem kiedyś rodzinę, że rolnik bardzo pragnął ciągnika. Ale bała się kobieta. I proszę zwrócić uwagę, 8 lat tej rodzina żyłaby w napięciu. Zamiast miłości, radości, byłoby ciągłe spięcie między żoną i mężczyzną, że ona by się bała.
Ale mężczyzna miałby łatwiej.
Ja nie wiem, czy miałby łatwiej. Nie wiem, czy miałby łatwiej, bo wcale nie jestem o tym przekonany, jeżeli by mu się coś zdarzyło i straciłby całe gospodarstwo i cała rodzina poszłaby na przykład na dworzec. Nie wiem, czy byłoby to łatwe.
Może tak. Rozmawiamy z panem Jackiem. Dobrze mówię, tak?
Tak.
Panie Jacku, no jak pan ocenia te sprawy dopłat? Bo w zasadzie większość rolników twierdzi, żeby nie dopłaty, to wejście Polski do Unii Europejskiej byłoby likwidacją ich gospodarstw.
No całkiem to może i nie jest to prawda, bo są sprawy takie jeszcze jak no w pewnym sensie obniżyły się ceny naszych produktów przez to. I wszystko zostało zaniżone sztucznie przez właśnie dopłaty.
Pana gospodarstwo rolne to jest jakie duże gospodarstwo?
No gospodarstwo około 60 hektarów.
No to jest duże gospodarstwo. Z takiego gospodarstwa można konwencjonalnie bardzo dobrze egzystować.
Tak.
A jak u pana wygląda ta sytuacja?
No żyje się po prostu tak, że
nie ma problemów.
No nie ma zbytnich.
Słyszałem, że pan sam ma małe swoje własne przetwórstwo, że pan zaopatruje ludzi, nie wiem, czy w mieście, czy pod miastem, w produkty.
Tak, ja starałem się nawiązać kontakt, żeby kontakt był producenta i konsumenta. I konsument chce wiedzieć, skąd są produkty, jak to się produkuje, gdzie. I takie powiązanie już trwa od wielu lat, jeszcze przed rozpoczęciem produkcji ekologicznej. To pomogło mi bardziej się przekonać do ekologii po prostu.
Czyli jest kontakt między producentem a odbiorcą, czyli tak, między rolnikiem a klientem i to daje panu możliwość ewentualnie egzystowania. Czy,
tak,
czy oprócz sprzedaży bezpośredniej również pan ma sprzedaż hurtową tak zwaną, więc no bo 60 hektarów to trochę zboża tam jest. Rozumiem, że ma pan hodowlę głównie bydła, tak?
Tak. Mlecznego, wszystko czy zboże idzie przerób mięsa. Przerabiam to na mleko i żywiec wołowy, wieprzowy, drób.
Czyli nie sprzedaje pan
nie.
W ogóle, zbóż, a buraki? Też pan
nie
ma? Buraków
nie,
nie pan ma. Nie ma. Proszę pana, mówiliśmy o dopłatach, jest temat dzisiejszy, w jaki sposób te dopłaty mogą właśnie no nieświadomie no szkodzić trochę polskiemu małemu rolnictwu. No 60 hektarów to już nie takie małe gospodarstwo, ale jak pan widzi możliwość właśnie, że te dopłaty mogą no przyzwyczaić ludzi i co potem?
No tak, potem będzie ciężko się odzwyczaić od tego, co się tak lekką ręką dostaje.
Bo może być tak, że ceny na produkty pozostaną, a dopłaty zostaną tak przebranżawiane na różnego rodzaju na przykład.
I gorzej, jak rolnik zostanie z kredytami. To wtedy będzie tragedia.
Czy pan uważa, że sprawa kredytów, tych wszystkich funduszy unijnych, które dzisiaj są, no one dają szansę rozwoju gospodarstwa?
No tak, dają szansę, ale i zagrożenie. Bo wpuszczają ludzi, można powiedzieć, nie te relacje, co trzeba.
Panie Zbigniewie, widzę, że sytuacja jest dosyć trudna, dlatego że ludzie jednak uwierzyli tym wszystkim zbawcom europejskim, że polskie rolnictwo się podźwignie. No pieniądze idą olbrzymie. Pieniądze idą, panie Zbigniewie, olbrzymie, bo ja cały czas mówię, że gdyby te pieniądze rząd polski skierował w poprzednich latach gospodarstwo, rolnictwo, co teraz płaci składkę, to byśmy nie mieli problemów z rolnictwem w Polsce.
My przede wszystkim zaczynamy tracić rolnictwo i to tak jak Europa straciła, my idziemy w produkcję rolniczą. A między rolnictwem a produkcją rolniczą jest duża różnica. I dzisiaj na przykład chodzi na przykład o płyty gnojowe, które zostały jakby wymuszone prawie na wszystkie. Okazuje się, że one były niepotrzebne wszędzie, no, przynajmniej nie we wszystkich gospodarstwach.
W tym studiu o tym mówiono.
Tak, więc proszę zwrócić uwagę, ile pieniędzy zostało wpuszczonych w beton. Ja zawsze, mnie serce boli, jak widzę kolejne betony na ziemi, która powinna żyć. A później nie dziwmy się, że robimy pustynię. Później nie dziwmy się, że mamy suszę, skoro my betonujemy kolejne połacie ziemi niepotrzebnie. Bo ja nie mówię, że jeżeli jest wielki chów, co jest też nienaturalną rzeczą, bo zagrożenia wynikają z koncentracji. Z koncentracji upraw monokultur i chowu. Przecież nie byłoby problemu, gdyby to było rozproszone w większej ilości gospodarstw. Wiele problemów po prostu ekologicznych, które dzisiaj stają się zagrożeniem z punktu widzenia jakości żywności i naszego zdrowia, ale też środowiska, jest w ogóle niezauważalnych przy dużej ilości małych gospodarstw. I ta struktura, która u nas jest, ona powinna być utrzymywana, jeżeli już miały być dotacje, to przez inny system dotacji. Te dotacje powinny być do rodzin rolniczych.
No,
natomiast nie do...
Słyszałem, że będą ulgi, proszę pana, w tej chwili dla ludzi mających dzieci, ale tak szukałem, gdzie ci, te dzieci ze wsi będą miały jakieś ulgi i nie zauważyłem nigdzie. Ale
tylko mnie, się nie dziwię.
Nie zauważyłem, zdziwiony jestem. Gdzie? Zapomniano o tych, bo im przecież podatków nie płacą, no to im się nie należy. Proszę państwa, audycja jest dzisiaj troszeczkę skrócona. Mamy do 12 po. Mam jeszcze jeden temat. Chciałbym przed rozmowami ze słuchaczami zaprosić księdza Wallnera, dlatego że rozpoczyna się 24. Piesza Pielgrzymka Rolników na Jasną Górę diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Witam wśród nas księdza Ryszarda Wallnera. Może dosłownie kilka słów bym prosił o tej pielgrzymce.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Witam
Amen.
Serdecznie pana Michała, pana redaktora, tych, którzy są obok, wszystkich, którzy nas słuchają. No, chciałem powiedzieć, że jednym z takich właśnie wyrazów naszej pobożności jest pielgrzymowanie. Oprócz tego tradycyjnego samochodowego jest też, zwłaszcza w miesiącach letnich, pielgrzymowanie piesze. I z naszej diecezji wyrusza już po raz 24. Piesza pielgrzymka duszpasterstwa rolników. Kiedyś szło więcej rolników, dzisiaj jest więcej młodzieży, ale chcę zachęcić i zapraszam bardzo serdecznie wszystkich rolników, nie tylko z naszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, ale też i z innych diecezji, tych, którzy chcieliby przeznaczyć ten czas. Wyruszamy 2 lipca w Sklenicy, to jest miejscowość na trasie Sulechów-Wschowa, niedaleko Sulechowa. Sulechów leży w powiecie zielonogórskim. Pielgrzymka trwa 11 dni, dochodzimy na Jasną Górę 12 lipca. Dlaczego piesza pielgrzymka? Dlatego, że jest to przede wszystkim czas na to, by coś Panu Bogu ofiarować, zmęczenie, trud, pomoc drugiemu człowiekowi. Jest to czas, by bardziej się pomodlić, by też pomóc drugiemu człowiekowi, by porozmawiać, podzielić się doświadczeniami różnymi. Dlaczego w tym terminie? Dlatego, że to jest najlepszy termin dla rolników. Przepraszam za ten szum samochodu, bo ja jestem właśnie w tej chwili na trasie tego pielgrzymowania niedaleko Klenicy. Jadę na mszę świętą Głuchoniemych w tej chwili i dlatego z drogi dzwonię, z drogi mówię i samochód przejechał przed chwilą. Ale wrócę do tego terminu. Dlaczego teraz? Dlatego, że jest to termin najlepszy dla rolników między sianokosami a żniwami, gdzie można nabrać siły do tej pracy, która wymaga poświęcenia. Można też dołączać się po drodze. Ja powiem takie miejscowości większe, przez które przechodzimy, czy obok których. Góra Śląska, Żmigród, Trzebnica, Oleśnica, Namysłów, Kluczbork, Olesno, Bodzanowice. To niekoniecznie można od początku, można się dołączyć. Nasze pielgrzymowanie w tym roku jest pod hasłem Nasze powołania. Jest to też nawiązanie do tematu roku duszpasterskiego w naszej ojczyźnie. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu naszemu. Tych powołań jest dużo. Rolnik też ma swoje powołanie, ukochanie, umiłowanie ziemi. i trzody. Także no jest nad czym się zastanawiać.
Proszę księdza, może tak, a w jaki sposób się z księdzem skontaktować, czy z kierownictwem pielgrzymki?
Ja mogę podać w tej chwili e-mail.
Bardzo proszę, bo musimy już kończyć.
Do organizatora, tylko proszę pisać.
Prosimy pisać.
KS Tadeusz, z małej litery wszystko, kstadeusz@wp.pl. To jest e-mail.
KS Tadeusz, KS
Tadeusz,
wp@wp.pl. Dobrze.
Może być też faks 068,
tak,
479 4301.
Proszę powtórzyć.
068 479 4301. Może to być moja komórka też, 509 302 509.
Bardzo dziękuję księdzu za tę informację. Mamy skróconą audycję, dlatego muszę już kończyć. Mam nadzieję.
Jeżeli mogę jeszcze trzy zdania.
No proszę.
U nas też są uczestnicy duchowi, ci, którzy nie mogą maszerować, a są w domu, a chcą się z nami łączyć, to mogą też się zgłosić swój udział duchowy. Wtedy przyślemy im trasę i będziemy razem jednoczyć się i w modlitwie, i w takiej wymianie korespondencji.
Dziękuję to bardzo. Podstawy. Wrócimy jeszcze na pewno nie raz do tej sprawy. Życzymy księdzu i wszystkim organizatorom wielu, wielu, wielu uczestników tej pielgrzymki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Zbigniewie, kończąc tą audycję, może tak, oddajmy Panie Jacku, może Pan chce kogoś pozdrowić, bardzo prosimy. Może coś powiedzieć.
Żonę, dzieci i klientów. Dziękuję.
Tak, odbiorców pańskich. Tak. Ja się bardzo cieszę, ja pozdrawiam całą rodzinę, a przede wszystkim cieszę się, że udaje się Panu prowadzić takie duże gospodarstwo ekologiczne. Panie Zbigniewie, kończy się nasza audycja, kolejna ekoarka, ale kolejny problem. Dopłaty twierdzi Pan, że mogą wyrządzić krzywdę. Ja pamiętam, jak Pan Antoni Jankowski kiedyś zadzwonił i powiedział mi, że on nie bierze dopłat i dopłat nie będzie, bo jego zdaniem one są niemoralne.
Ja nie chciałem oceniać. Ja radziłbym wszystkim, żeby przed tym, zanim podejmą takie decyzje, licząc na coś, co za darmo się dostaje, przemyśleli to dobrze i przemodlili i pytali się o opatrzności Ducha Świętego, czy rzeczywiście warto to brać, czy ta korzyść z tego materialna nie będzie większe przyniosła straty w sensie i materialnym, i duchowym, niż to się pozornie wydaje. Trzeba to naprawdę mocno przemyśleć, a swoją drogą chciałbym prosić o modlitwę w intencji pielgrzymki i także w intencji Steni i Stefanii Kreczko, która organizuje wspólnie z nami pielgrzymkę, a która potrzebuje teraz wsparcia duchowego z racji różnych problemów.
To będziemy pamiętali o pani Stefanii.
Którą pozdrawiam
Kreczko, też gorąco. Serdecznie pozdrawiam. Serdecznie pozdrawiam.
Ona bardzo dużo zrobiła dla rolnictwa ekologicznego, dla
nie
rolników.
Tylko. Nie tylko dla rolnictwa ekologicznego.
I naprawdę proszę też o wsparcie modlitewne dla
bardzo,
mnie. Bardzo
duży wkład miała w duszpasterstwo rolników ogólne, które będzie przeżywał w tym roku swoje 25-lecie. Może o ludziach tego duszpasterstwa zapomniano, ale modlić się za takich ludzi jak pani Stefania trzeba. Bardzo serdecznie dziękujemy. Witamy już ojca Tomasza. Życzę wszystkim szczęść Boże.
Szczęść Boże.